Mówią, że mnie słychać inaczej, więc powiem wam, czemu mnie słychać dzisiaj inaczej. Ano, słychać mnie inaczej dlatego, że ten mikrofon, którego miałam wcześniej, okazał się być zły, bo jak go podłączałam, to buczał, więc wzięłam i go wyrzuciłam do śmieci i podłączyłam inny. Okazało się, że inny nie może być, bo słychać tylko w jednym głośniku. No to Martin mówi, to weź ten, który miałaś wcześniej, to ja go wygrzebałam ze śmieci i go podłączyłam i okazało się, że działa już dobrze, ale ponieważ był śmierdzący, to go poszłam i trochę umyłam. I jak go umyłam, to się z nim zrobiło coś takiego. Coś takiego, że nie wiadomo co z nim, ale słychać inaczej podobno. Może się zamoczył, może gdzieś była instrukcja, żeby nie myć sprzętu elektronicznego wodą, ale czy ktoś to czyta? No proszę was. Nie czytamy żadnych umów, więc czemu mamy czytać instrukcję, jak obsługiwać mikrofon skype'owy? Bo póki co takiego używam, bo jeszcze mi nie stać na mikser po tym, jak mi szczury zeżarły poprzedni. Więc jeśli ktoś ma na zbyciu mikrofon skype'owy, który nie śmierci, nie był w śmieciach, nie był myty i słychać go w obu głośnikach, słuchawkach czy czymś tam, to może mi go podeślę, co? Co wy na to myślicie? No nie wyrzucać, Lukszmar mówi, nie wyrzucać następnym razem. No miałam nie wyrzucać, ale robiłam porządki, akurat goście mieli przyjść, co będę w burdelu przy gościach siedzieć. No i taka... To ja przepraszam, że wyrzuciłam i że jest dzisiaj mokry, ale może wyschnie. Jak wyschnie, to będzie okej. I póki jeszcze go słychać i się nie zalał cały w trupa, to ja powiem tak. Jestem Becia, dzisiaj mamy 18 września 2014 i to jest audycja Prawniczek. Chciałam nie poruszać już jakichś tematów związanych ze Strażą Miejską. Myślałam, że się uda, ale wpadły mi ostatnio dwie takie rzeczy dotyczące Straży Miejskiej, które po prostu muszę poruszyć. No muszę, bo po pierwsze chcę poznać wasze zdanie, a po drugie niektóre rzeczy warto rozgłaśniać. I o ile policja nauczyła się, że ludzie mogą ich nagrywać, że nie wolno dotykać ludzi bez powodu, że nie wolno legitymować ludzi bez powodu, że nagrywanie to nie jest przestępstwo ani wykroczenie. Rzecznik policji już wie, co mówić, ale Straż Miejska z jakiegoś powodu, sami sobie odpowiedzcie z jakiego, nauczyć się tego nie może. No i dostałam taki filmik ostatnio na fejsie, którym po prostu trzeba udostępnić, bo to nie można niektórych rzeczy utajniać. I to jest jedna z tych rzeczy właśnie. No, mam nadzieję, że będzie w miarę przyzwoicie jakościowo, także zrozumiecie, co oni mówią, bo ja tutaj mam napisane, co oni mówią. Ewentualnie, jak będą jakieś problemy, to ja to później wrzucę w komentarzu. No, spróbujmy.
Nie, robię to, co mi wolno.
Proszę to włączyć.
Nie.
Chcesz to włączyć, tylko nie niszczy, rozumie pan?
Co złego jest w nagrywaniu interweniujących strażników miejskich?
Nie ma niczego złego. I nie powinno być żadnej odmowy ze strony funkcjonariuszy, którzy realizują swoje czynności.
Proszę pan, proszę pan usunąć.
I proszę pana, ale nie spotkaliśmy się na seansie filmowym.
Nie,
ja widziałam ten film.
Ja też.
Musimy w takim układzie analizować go szczegółowo?
Niestety, pani rzecznik, musimy, bo to wstyd, aby w stolicy europejskiego kraju strażnicy miejscy nie znali przepisów obowiązującego prawa, w ramach którego pełnią swoje obowiązki. Ale zacznijmy od początku. Pan Przemysław właśnie wracał do domu, kiedy zauważył interwencję stołecznych strażników.
Słychać, jak osoba doprowadzana mówi, że ona nie ma siły siedzieć, boli ją noga.
Strażnik go na siłę posadził, on się osunął.
Kiedy pan Przemysław nabrał wątpliwości co do zachowania strażników, chwycił tablet i zaczął nagrywać.
Nie wyobrażam sobie, żeby strażnik miejski stał nad kimś, na kimś się pastwił.
Dlaczego ten człowiek leży na ziemi? Proszę pogotowie wezwać. Ten pan być może potrzebuje pomocy. Tak?
Tak.
Dlaczego ten pan leży twarzą do ziemi?
Proszę wezwać pogotowie.
Proszę dwóch.
Nie.
A co w tym momencie tego nie rozumie pan?
Ma pan prawo, zniszczyć się. Pan funkcjonariuszem publicznym. No, proszę mnie nie dotykać. Mam prawo to robić. Dlaczego pan był agresywny wobec tego pana?
Czy można pan...
Oczywiście, że mogę. W jakim celu? Moment, czy pan jest z policji? Nie, nie pokażę mi dokumentu tożsamości. Proszę wezwać radiowóz. Dobrze, poczekam na pana.
I teraz powstaje pytanie, czy funkcjonariusz miał na szkoleniu dwóje z teorii, czy sprawdzał wiedzę pana Przemysława, bo strażnik może wylegitymować tylko osobę, która popełniła wykroczenie, a nagrywanie umundurowanych funkcjonariuszy nie jest zabronione żadnym przepisem prawa. Co na to rzecznik straży?
Jeśli społeczeństwo chce filmować nasze interwencje, proszę bardzo, natomiast proszę nam nie przeszkadzać.
Czy pan Przemysław w jakikolwiek sposób przeszkadzał funkcjonariuszom?
W tej sprawie są prowadzone jeszcze czynności.
Ten pan być może potrzebuje pomocy. Tak?
Tak.
Może kajdanki panowie użyjecie?
Proszę pan, proszę na panu
zmienić. Na przykład, proszę nam tak jasno oddać.
Bo to jest poddane analizie przez Wydział Kontroli Wewnętrznej. Ja nie jestem pracownikiem ani inspektorem Wydziału Kontroli Wewnętrznej.
No ktoś mógłby powiedzieć, że w tej chwili szczegółowa analiza tego nagrania Straży Miejskiej jest nie na rękę.
Ale jest na rękę.
Więc popatrzmy dalej.
Proszę na to, proszę policję wezwać. Proszę mi na to, proszę na to oddać. Przecież ten człowiek potrzebuje pomocy. Policję, proszę pogotowie wezwać.
Chłopcy z dyskoteki, bardziej ochroniarze niż funkcjonariusze.
Proszę to oddać. Dobrze, proszę to oddać.
Proszę oddać dalej.
A tylko mam taki agresywny.
Proszę oddać dalej.
Jeśli stwierdzimy, że zostały przekroczone granice przez któregokolwiek z funkcjonariuszy, oczywiście, że wtedy zostaną wyciągnięte konsekwencje.
Tyle, że póki co to strażnicy miejscy próbowali wyciągnąć konsekwencje w stosunku do pana Przemysława.
No oni już się już odgrażali na przystanku.
Kilka dni później dostał wezwanie na komisariat, gdzie próbowano mu przedstawić zarzuty.
Prosili pana o wskazanie dowodu osobistego w związku z popełnieniem wykroczenia. Używał pan słów wulgarnych.
Jakich konkretnie?
Między innymi wiem was. Załatwił was za to, że mnie pobiliście. Pan mówiąc tak, w trakcie wykonywania czynności pan podszedł z tyłu i pan...
Nie narzucałem, tak.
No tak mniej więcej, no.
Strażnicy próbowali postawić zarzuty mniej więcej, a pan Przemysław, odtwarzając strażnikowi cały film, poprosił konkretnie.
Chcę pokazać, w którym miejscu dokonałem tego rzekomego wykroczenia. Proszę pana dokument tożsamości. Gdzie popełniłem tej przestępstwo, pan powie? Ani się nie przedstawił, ani nie powiedział mi, jakie zarzuty mi chce postawić, w jakim celu. Zgodnie z ustawą o strażnikach miejskich jest jasno napisane, w dwóch wypadkach macie prawo odnażonać dokumenty. Popełnienie przestępstwa, świadek popełnienia przestępstwa. Jeżeli strażnik twierdzi, że nie wylegitymowałem się, bo przeklinałem, a zrobił coś takiego, to jest kolejne kłamstwo. Mam pretensje do konkretnych ludzi. Państwa pracownik przeciwko mnie składa fałszywe zeznania. Nie ma żadnych dowodów na to, że przeklinałem, a ja mam dowody na to, że on kłamie.
Po co wzywano pana Przemysława, aby przedstawiać mu zarzuty popełnienia wykroczenia? Dlaczego nie można było tego zrobić od razu na miejscu? Przecież zgodnie z prawem funkcjonariusz może to zrobić albo w trakcie, albo tuż po tym, ale nie po kilku dniach.
I tak jak już mówiłem, ten element jest kolejnym postępowaniem.
I tak jedno postępowanie goni drugie, nerwowy funkcjonariusz dalej gania po Warszawie, a pan Przemysław zapowiada, że dalej będzie publikował w internecie kompromitujące zachowania strażników miejskich. Rafał Stangraciak, Warszawa.
Ten reportaż przygotował TVN. Nie ze wszystkim się oczywiście z TVN-u zgadzam, ale ten reportaż akurat jest fajny i chyba w miarę rzetelny. Nie ma co do tego wątpliwości. Tutaj padło pytanie od Leszka, czy myślę, że policja nie legitymuje bez powodu, śmiem wątpić. Legitymuje bez powodu, w sensie takim, że zaczepia, żeby sobie podnieść statystyki, bo tam, nie wiem, coś się nie spodobał, uznają, że słowa wulgarne i tak dalej używasz. Ale ja mówię tutaj o takiej sytuacji, że jak ty kręcisz interwencję policji, przynajmniej w większości już policjantów w Warszawie, nie wiem jak jest w innych miastach, wie o tym, że wolno ci to robić. I nawet jeśli cię wylegitymuje z jakiegoś tam powodu, bo mogłeś być świadkiem, czy z, no wymyślą sobie jakiś tam powód, to jednak trzymają się tych procedur. Dlaczego? Ano dlatego, że komendanci warszawskich komisariatów i komend mają już dość po prostu nagonki ludzi i mediów. I żeby tego uniknąć, to oni są już tak szkoleni, że oni wiedzą, co wolno, a czego nie wolno przy interwencji ludziom postronnym. I oni się... No, czasem się jeszcze oczywiście zdarza, jakieś tam nadgorliwe i tak dalej, ale ogólnie to, no to jest okej pod tym względem, tutaj, w stolicy. A odnośnie tego legitymowania, tego złożenia skargi na tego gościa i go tam oskarżania o to, że on przeklinał i dlatego go chcieli wylegitymować i tak dalej, to też żaden policjant, wiedząc o tym, że było takie nagranie i on tego nagrania nie zniszczył, nigdy by czegoś takiego nie powiedział. To są ludzie, no pod tym względem na tyle ogarnięci, inteligentni, że sami by się w to nie wkopywali. I żaden też policjant nie zabrałby takiego tableta na chwilę obecną, wiedząc, że nie wolno mu tego robić. No chyba, żeby uznał, że tam jak jest jakaś tajna akcja czy coś, no to w takich wypadkach okej. Tajniak może zrobić wszystko, stwierdzić, że to działało na szkodę akcji i on miał do tego prawo. Ale, no ale strażnicy są bezmyślni. To są po prostu ludzie, którzy chcieliby używać władzy, ale nie bardzo mogą. I to jest ich sposób na wyżycie się nie wiem, po ciężkim dniu, po ciężkiej nocy, też są od nich jakieś tam dziwne wymagania i tak dalej, ale mówię wam, że jak ja patrzę na postępowanie strażników i policjantów, no to strażnicy to jest kompletne dno. Oni nie umieją jakby zapanować nad swoją agresywnością, czy coś w tym rodzaju. Tak, Kruszmer mówi, że tam padło stwierdzenie jak bramkarze z dyskoteki, więc myślę, że bramkarze z dyskoteki są bardziej spokojni podczas interwencji niż strażnicy. Naprawdę. To jest jakieś nieporozumienie to, na co strażnicy sobie pozwalają i na co strażnikom pozwala miasto. Bo żeby było jasne, za policję odpowiedzialne jest państwo i od państwa dostają pieniądze. Za strażników odpowiedzialne jest miasto, każde poszczególne miasto, dlatego w niektórych miastach straży nie ma, a w niektórych jest. O tym decyduje konkretne miasto, ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że każdy strażnik za interwencję, za nałożony mandat, za spisanie kogoś, za wszystko po prostu dostaje premię. Dostaje, nie wiem, jakąś gratyfikację, w sensie jakiejś paczki, coś tam, no rozumiecie, nie? Strażnikom zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi spisać i jak najwięcej mandatów wydać. Policja na tym nic nie zyskuje, poza tym, że podnoszą sobie statystyki i dają do zrozumienia, że są tutaj potrzebni, ale to nie działa w ten sposób. U straży zawsze tak będzie moim zdaniem, bo po pierwsze przyjmują ludzi bez żadnego przygotowania, przyjmują ludzi bez badań psychologicznych, jakieś rozmowy z trudnym osobnikiem i tak dalej, i to się niestety nie zmieni. Do straży może iść każdy. Nie każdy się oczywiście dostanie z wielu tam powodów, ale do straży może iść każdy. Oskar mówi na czacie, że moim zdaniem ta rzeczniczka Straży Miejskiej to normalnie oka z PRL-u. Głupia, blablabla, która myśli, że tak jawnie wymijając odpowiedzi buduje pozytywny PR Straży Miejskiej. Więc na tym filmiku przede wszystkim widać, że ta jej wypowiedź była dobrze montowana. I żeby oceniać jej wypowiedź, ja się oczywiście całkowicie zgadzam tutaj z Albertem, że ona jest głupia i że nie buduje dobrego i pozytywnego PR-u Straży Miejskiej takimi odpowiedziami, ale żeby poznać, co ona tak naprawdę to mówiła, to trzeba by wysłuchać bez cięcia. Doskonale wiem, jak media potrafią zmienić układ wypowiedzi przez takie cięcia. I tutaj się trochę wstrzymuję od komentarza całkowitego. Przypomniała mi się jeszcze przy okazji Straży Miejskiej sprawa, gdzie jeden dziennikarz z gazety, nie pamiętam z jakiej, więc niech będzie powiedzmy z Metra. Metra to taka gazeta przynajmniej w Warszawie. Nie wiem, czy jest gdzie indziej, ale dziennikarz postanowił uwziąć się na pewnych strażników z konkretnej Straży Miejskiej. Że nie dzwonił na ogólny numer do Straży Miejskiej, tylko na do konkretnego oddziału Straży Miejskiej i wzywał ciągle strażników do różnych akcji. Tak czy siak zadzwonił raz i powiedział, że stoi sobie na Polach Mokotowskich, to taki park, i widzi UFO, że nad drzewami lata UFO i żeby koniecznie Straż Miejska przyjechała i coś z tym zrobiła. No i na początku go tam zbyli, ale on nie odpuszczał, zadzwonił raz jeszcze, drugi, trzeci. No i mówi, UFO, UFO, lata UFO, ja się boję, przyjedźcie i coś z tym zróbcie. No i Straż Miejska w końcu się zawzięła i przyjechała. I jak Straż Miejska przyjechała na to miejsce, to on ukryty w krzakach, zrobił im zdjęcie, no i zrobił taki wielki artykuł z napisem, że Straż Miejska nie ma co robić i przyjeżdża do UFO, przyjeżdża obserwować UFO, czy coś takiego podobnego, no i oni się już w tym momencie wkurzyli i zrobili mu sprawę w sądzie. Po pierwsze, no oczywiście może słusznie, może by się gościu miał nauczyć, czy nie nauczyć czegoś w ten sposób, ale nic mu zrobić nie można, bo on powiedział, że on to od swojego informatora dostał tą informację i że przyjechał na to miejsce razem ze Strażą Miejską, że to wcale nie on dzwonił, chociaż oni rozpoznali jego głos i to wszystko i powiedzieli, że to on, na pewno on, że to nie jest pierwsza jego akcja i że to tak naprawdę to jest odwet za coś, co strażnicy mu wcześniej zrobili, jakąś tam miał sprawę odnośnie auta. No i że on się mści w ten sposób i tak dalej, ale no ale prawo prasowe chroni go na tyle, że tak naprawdę nic mu nie można było zrobić. Głos można zmodyfikować i tak dalej i nie można było mu jakby postawić takiego oskarżenia, za które można byłoby ukarać. I skończyło się, no i skończyło się właściwie niczym, tak? Oni zrobili mu na złość, że ciągali go po sądach, on z chęcią do tego sądu poszedł, powiedział, że on jest dziennikarzem i jemu wolno takie rzeczy robić, w sensie, że robić Straży Miejskiej zdjęcia i później sobie z tego tworzyć artykuł. Ja znalazłam tutaj w internecie, zanim Mariusza odbiorę, to puszczę jeszcze taki komentarz, właściwie to jest komentarz, który kiedyś mój mąż znalazł w necie i tutaj po prostu przydaje się jak rzadko co. Moim odpowiedzią jest bagno.
Ja będę trzymał.
Bada!
Co się tutaj dzieje?
Tak?
Co tutaj robicie?
Tutaj? Bagno!
A co wy tu robicie?
Co? No, tego... Miał, kurde! Co? To...
To jest... To na tego. Chleb tak zarabiają.
No!
Na chleb tak zarabiacie?
Tak jest! No!
Ciężka tu jest praca?
Tak jest!
To jest mój komentarz do tego, co wyprawia Straż Miejska. Może się kiedyś nauczy. A może się nigdy nie nauczy. Myślę, że dopóki nie zmienią się kryteria przyjmowania do Straży Miejskiej, to i nie zmieni się sytuacja. Dobrze. Teraz jakbyś Mariusz chciał zadzwonić, albo ktokolwiek inny, to 222-195-159 albo enklawa.net. Z chęcią poznam Wasze opinie odnośnie Straży Miejskiej. Jest to temat, który ostatnio bardzo mnie gnębi i gnębi się wielu ludzi, którzy mieli jakiekolwiek do czynienia ze Strażą Miejską. Ja jestem w o tyle trudnej sytuacji, że ja z nimi współpracuję i znam ich z tych lepszej strony. Niestety, no jest jak jest. Cześć, Mariusz. Mariusz.
Cześć.
O, jesteś. No, co masz do powiedzenia?
Synonim sformułowania strażnik miejski, chuj.
Były takie komentarze pod tym filmikiem, tak. Coś jeszcze?
Chciałem cię zapytać jedną rzecz, ponieważ kiedyś się mi to chodziło po głowie, a że ty coś tam się wiesz, albo się możesz dowiedzieć. Chciałem się ciebie zapytać, jak sądy podchodzą do takich dowodów jak zrzut ekranu? W sensie na przykład zrzut ekranu z Facebooka, że wiesz, z kimś tam rozmawiałem. Czy stałem jako dowód?
Zrzut ekranu w sensie zdjęcie jakieś wydrukowane? Takie?
Nie, w sensie screen, wiesz.
Takim. No, jest to brane pod uwagę. Ciężko ocenić. Powiem tak, jeśli na przykład chodzi o sądy rodzinne i cywilne i na przykład rozmowę dwóch ludzi, którzy się akurat ze sobą rozwodzą, tak? To jak najbardziej jest to brane pod uwagę. Bo to sobie. To bardzo łatwo jest udowodnić, że któraś z tych stron faktycznie jest agresywna i jest agresywna też na fejsie, tak? Czy w jakimś tam innym portalu. Jeśli chodzi o sprawy karne, to byłabym już tutaj taka, ja osobiście, rozważając taką sprawę, to już bym trochę bardziej uważała, nie? Ale no, dowód to dowód. Wszystko możesz przedstawić jako dowód, wszystko jest zaliczane w podczas materiału i wszystko jest brane pod uwagę. Co by to nie było.
A sędziowie na przykład to sprawdzają, czy faktycznie wiesz, się odbyło? Proszę nam tu, wiesz, dać login do swojego konta facebookowego, sprawdzimy, czy faktycznie była taka rozmowa, czy wystarczy sam ten zrzut ekranu, wiesz? To ja nawet mówię na takiej zasadzie, że wiesz, na nośniku elektronicznym dostarczony, wiesz?
Powiem tak, JPEG. Jeśli by chodziło o jakąś sprawę, że rozmawia sobie dwóch kolesi i umawiają się przed jakąś imprezą, że zgwałcą jakąś dziewczynę, później faktycznie dochodzi do jej gwałtu, to myślę, że w tym momencie byłoby to ściągane chyba nawet nie przez login, tylko po prostu od tych, którzy tam jakąś menedżerkę tego fejsa robią, byłoby ściągana
nie,
taka rozmowa.
Coś prostszego, coś na przykład takiego, że koleś mi napisał na Facebooku, ja cię zajebię, no nie? Mhm. A ja to traktuję jako groźbę karalną i prawda, screena robię i idę z tym do sądu.
To myślę, że w takiej sprawie nie robiono by kontroli, czy jest to prawda, czy jest to nieprawda, byłoby to wzięte pod uwagę i myślę, że już jakbyś poszedł do prokuratury to zgłosić, to na tej podstawie prokuratura wszczęłaby przez tę sprawę.
A wiesz, ja ten temat poruszam dlatego, że jak ci być może wiadomo, jestem grafikiem. Mhm. I zdarzyło się kilka razy, że na fejsie, na pewnych grupach, nazwijmy to tak ogólnie wolnościowych, czy tam około wolnościowych, ktoś tam publikował jakąś tam rozmowę z kimś tam, niby ten wychodził na hipokrytę, czy coś tam takiego, no nie, wiesz, takich przez ten Facebooka Messenger, no nie? Mhm. I tak sobie pomyślałem, że przecież z mojej perspektywy to jest po prostu zbiór pikseli. Ja mogę te piksele podmienić na inne i mogę sobie tam dać dowolną treść. W sensie mogę sfingować, wiesz, dowolną rozmowę, a w tle będę miał, wiesz, cały ten design Facebooka, tak, że będzie to wyglądało jak po prostu zrzut ekranu, że faktycznie z kimś, wiesz, odbyłem taką rozmowę i na przykład cię go zapytam, dlaczego to robisz? On, nie wiem, napisze, bo jestem popierdolonym pedofilem, no nie? Tylko, że ja to napiszę, wiesz, i potem...
Tak, znaczy powiem ci tak, na pewno istnieją biegli informatycy, którzy są w stanie stwierdzić, oczywiście nie na podstawie tego screenu, tylko na podstawie wchodzenia na twoje konto, czy tam wchodzenia na konto tego drugiego człowieka, czy on to pisał ze swojego kompa, czy nie, tak? Wiesz, dojść do tego, z jakiego IP było to pisane i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby ktoś chciał w to wchodzić, no to oczywiście jest to do ustalenia. Pytanie tylko, komu by się chciało? Na pewno sprawa by była tak, że ty to zgłaszasz do prokuratury, prokurator wszczyna postępowanie, jest wzywana ta druga osoba, od niej są brane wyjaśnienia jako od podejrzanego, on mówi, tego nie zrobiłem, albo że to zrobiłem, ale w innej formie, albo pierwszy raz słyszę i tak dalej. No prokurator też tysiące tych spraw miał wcześniej, więc on też ma jakieś rozeznanie, czy ten gościu faktycznie jest zaskoczony szczerze tą informacją, czy po prostu coś ukrywa, nie? No i myślę, że tutaj na tej podstawie najbardziej to by decydowało, czy idziemy i brniemy dalej w sprawdzanie to po numerze IP i dochodzimy do oryginału tego tekstu, czy to nam wystarcza, tak? No jakbyś przedstawił na przykład jakichś świadków, którzy byli wtedy z tobą przy komputerze i widzieli, jak to pisał, no to na pewno przemawia za tobą.
To jest brane pod uwagę, bo to wiesz, technicznie mogę, nie wiem, maila komuś pokazać i ten ktoś może przyjść na świadka, czy tam wiesz, mogę ci pokazać tak mojego Facebooka, bo tam wiadomo, że to się zachowuje w pamięci i ty wtedy potwierdzisz, że jesteś jako taki, czy to jest, zdziwiłaś mnie tą informacją, że się bierze świadków, którzy widzieli coś na ekranie komputera.
Nie no, oczywiście, no to świadek zdarzenia to jest świadek zdarzenia. Wszystko jedno, jak to zdarzenie wygląda. Jak kłóci się para małżeńska, to też na sprawach rozwodowych są ludzie wzywani, że tak, słyszałem ich kłótnie, słyszałem, co oni powiedzieli, widziałem SMS-y, które do siebie pisali, widziałem maile, które do siebie pisali, no i ja potwierdzam treść tych maili, które nam tutaj Powódka przedstawia, tak? Mhm. Więc, no oczywiście, no świadek to świadek, no wszystko może widzieć. To jest osoba, która naocznie coś widziała, świadek. No to czemu by jej nie brać w takiej sprawie?
Mhm. No to w zasadzie tyle.
Okej. Okay. No to dzięki za pytanie w takim razie. Jakby co, to jeszcze zadzwoń.
Proszę.
No to pan.
Pa.
To był Mariusz i trochę gadał o Straży Miejskiej. Konkretnie, krótko i konkretnie. No i pytanie zadał, właściwie ciekawe pytanie. Ja myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa i czy na przykład wobec takiej osoby były już jakieś postępowania prowadzone? Jeśli tak, no to tym bardziej jesteś wiarygodny w tym, że tak się dzieje. Albo na przykład z jakiego to jest świadku, czy ta osoba była wcześniej karana, albo widywana z jakimiś przestępcami, albo coś. Jacek dzwoni, odbierzmy Jacka. Cześć Jacek.
No witam.
Co tam masz do powiedzenia odnośnie Straży Miejskiej?
Odnośnie Straży Miejskiej to nie, ale mam dla ciebie taką ciekawą sytuację prawną.
Daj.
Myślę, że z twojego punktu widzenia bardzo interesującą. Mianowicie jedna firma, w której niestety jestem zatrudniony jeszcze. Może inaczej. Może zacznę od tej strony. Ja wiem ze swojej jakby praktyki, tak jakby licząc w sumie okołorocznej praktyki w ochronie, wiem, że ochronie nie wolno grzebać w czyichś rzeczach, tylko policji to wolno. I to pewnie ty to również wiesz, a jeżeli są takie powody do tego, żeby ochrona mogła grzebać w prywatnych rzeczach, to do tego musi być przynajmniej jeszcze jeden ochroniarz jako świadek i osoba, która jest właścicielem tych rzeczy, tak?
Okej, okay, więc ja tutaj od razu prostuję, poczekaj. Jeśli chodzi na przykład o kradzieże sklepowe, ani policja, ani ochrona nie ma prawa zajrzeć do twojej torebki. Natomiast ma prawo powiedzieć ci, wyłóż wszystkie swoje rzeczy na stolik i wtedy te rzeczy na stolik obserwować. Mów dalej.
A to ciekawe, bo ja się od swojego przełożonego ochrony kiedyś dowiedziałem i to był bez wątpienia facet z dużym doświadczeniem w tym zakresie, że przeszukania może dokonać jedynie policja. A ty mi teraz mówisz, że policja nie może. No nieważne, nieważne.
Nie, oczywiście, że może przeszukać wszystkie twoje rzeczy, ale nie może. Jeśli ty nie wyrazisz na to zgody, a jest tylko podejrzenie, a nie mają pewności, że ty coś ukradłeś, nie może. Może cię poprosić o to, żebyś wszystko wyjął i wtedy te rzeczy, które ty wyjmiesz, albo ty im pokazujesz torebkę i mówisz, proszę sobie tam grzebać i znaleźć to, co chcę. Dopóki ty nie wyrażasz na to zgody, nie mogą tego zrobić. Dziękuję.
Aha, widzisz, no bo jest taka sytuacja, że ja trafiłem do takiej jednej firmy i tam po prostu po dwóch miesiącach, po dwóch tygodniach w sumie od, że tak powiem, takiego faktycznego zatrudnienia, okazało się, że ochrona rozwaliła mi szafkę. I nie tylko mi, to jakby wielu, nie wszystkich, ale wielu pracowników to spotkało. Co więcej, było grzebane w prywatnych rzeczach, tak?
Mhm.
Ja jakby znając, że tak powiem, umowy, które są konstruowane przez duże firmy, to wiem, że tam mnóstwo jest tych paragrafów, jak się podpisuje taką umowę, że tam pracownik zwalnia się z tego, ubiega się o to, a nie ubiega się o tamto, tak? Przeczytałem sobie bardzo dokładnie tą umowę i de facto, ja tak sobie myślę, że mógłbym z tym iść do sądu. Znaczy oczywiście mógłbym, tak? Bo z tak dużą firmą ja nie będę się procesować, bo to by była z góry przegrana sprawa, albo bym musiał wydać takie pieniądze na prawnika. Nie wiadomo, czy to by mi się zwróciło, ale chodzi mi o coś innego. Chodzi mi o to, że ta firma jest naprawdę, jest to duży światowy brand. Kazała swoim pracownikom podpisać lojalki na to, że będzie mogła grzebać w ich prywatnych rzeczach. Czy coś takiego w ogóle jest dozwolone przez prawo w Polsce? Czy coś takiego można podpisywać? Znaczy tego typu klauzule, tak? Że ja u nich, powiedzmy, zostawiam jakieś tam swoje prywatne rzeczy, bo tam częściowo do swojej pracy muszę się przebrać, chociażby obuwie muszę mieć inne na hali, tak? Czy to jest w ogóle legalne, żeby podpisywać oświadczenia na zasadzie ja wyrażam pełną zgodę, że tak powiem, do grzebania w moich rzeczach i to jest jakby pierwsza sprawa, czy takie coś jest w ogóle legalne. A druga sprawa jest taka, na ile twoim zdaniem, jeżeli nic takiego nie wynikało z umowy, jaką podpisałem, na ile twoim zdaniem ja i ci pracownicy, którzy przed podpisaniem tej lojalki mieli, że tak powiem, grzebane w prywatnych rzeczach, no, do tego stopnia, że ja musiałem wykłócać się z osobami na recepcji w ochronie, żeby mi oddali moje prywatne rzeczy, czy ja w tym momencie mógłbym zalecieć w kulki pod tytułem: słuchajcie, ja tam miałem 2000 zł, tych 2000 zł tam nie ma, proszę mi je oddać.
Więc oczywiście możesz tak zrobić, ale musisz to jakoś udowodnić. No i weź im udowodnij, że masz, a oni ci mają udowodnić, że tego nie zabrali. Nie, oni ci nie muszą udowadniać. Ty musisz udowodnić, że oni ci zabrali. I to jest najtrudniejsze. Po drugie, otworzyć szafki to może i mogli, bo to są w końcu ich szafki, a nie twoja prywatna, skoro ty u nich pracujesz. Nie mogli grzebać ci w rzeczach, no i nie mogli ci nic zabrać, chyba że mieli faktycznie podejrzenie jakieś, że ty trzymasz tam coś nielegalnego albo zabrałeś coś, co jest ich własnością i takie różne rzeczy. Ogólnie, jeśli już do takiego przeszukania dochodzi w firmie, to powinni cię wezwać, przy tobie powinni otworzyć tą szafkę i przy tobie dokonać przeszukania, żebyś ty widział, że oni ci nic nie zabrali.
No, albo mieć przynajmniej... Jestem tego zdania.
Albo przynajmniej, powinno być tam kilka osób, z czego jedna jest postronna typu policjant, i ten policjant wtedy świadczy, że nic nie było zabrane, tak? Tutaj padło jeszcze pytanie takie, że przychodzą, ty nie wyrażasz zgody na to, żeby cię przeszukali i co wtedy patrzymy się na siebie i stoimy i patrzymy się na siebie. Więc po obejrzeniu monitoringu, który na pewno jest w sklepie, w szatniach, nie wiem, w szatniach chyba nie ma, więc to jest o tyle trudniejsze do udowodnienia tam cokolwiek, ale na pewno na sklepie jest monitoring, więc jeśli cię zatrzymują i nie pozwalasz się przeszukać, to jak oni na podstawie tego monitoringu stwierdzą, że faktycznie jest jakieś podejrzenie, że coś ukradłeś, no to cię wtedy zabierają na komisariat, robią protokół przeszukania i wszystko jest spisywane, każdą rzecz, którą masz. I wtedy jest wiadomo, czy coś ci zabierają wtedy, czy coś ci zniszczyli i tak dalej, z takich rzeczy. Aczkolwiek powiem wam z doświadczenia, że prawie się nie zdarza, że jak ochrona albo policja cię zatrzymuje, to się nie dajesz przeszukać. To są jakieś bardzo sporadyczne przypadki, które idą na protokół, a tak każdy na to wyraża zgodę.
No tak. I tutaj niestety sytuacja jest tego typu, że to by musiał być pozew zbiorowy, tak? Bo podejrzewam, że ja sam z tak dużą firmą niewiele bym mówiąc krótko ugrał, tak? A o tyle jest to absurdalna sytuacja, że no, te szafki były częściowo przeszklone i było widać, co jest w środku. Co więcej, kłódka, która była moją prywatną kłódką, została zniszczona, została rozwalona i została gdzieś tam zarekwirowana. Ja w ogóle tej kłódki nie odzyskałem, tak? Powiedzmy, że nie wiem, że ta kłódka by była oprawiona diamentami, tak? No to w tym momencie już bym jej nie odzyskał. A mógłbym przecież, bo to jest moja kłódka, nie?
No ale to, wiesz, ty masz do tego kluczyk, jakiś masz paragon na to, czy coś w tym rodzaju, no to możesz udowodnić, że ta kłódka była i że tej kłódki teraz nie ma, że ona była zawieszona na tej szafce, no to chyba nie jest jakiś tam wielki problem udowodnić taką rzecz. Pytanie tylko, czy chcesz się z wielką firmą kłócić o 6 zł za kłódkę, nie?
No nie, no właśnie nie mam najmniejszej ochoty, bo wiem, że za tą firmą na 90% stoi cała armia prawników, ale nie odniosę się do mojego drugiego pytania. Czy zawieranie tego typu oświadczeń w ogóle jest legalne, jest
tak.
Uczciwe?
Nad uczciwością nie będę się wypowiadała, bo to no różnie bywa, ale jest to na pewno legalne.
Aha, rozumiem, dziękuję.
No, dobra, to był blacha, który się sam rozłączył. Stefan tutaj coś mi pisze, jak to jest w zatrzymaniach przez policję w cywilu, tak zwane tajniaki, ta głośna sprawa próby zatrzymania i ostrzelania samochodu żołnierza pod Poznaniem. Tajniacy mają swoje własne prawa, których nie do końca się orientuje, nikt się właściwie nie orientuje. Ogólnie jest tak, że tajniak, nie tajniak, jeśli ma jakieś podejrzenia, to zatrzymuje. Jeśli nie ma podejrzeń, to no to zatrzymać nie może, tak? Ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, bo wtedy dochodzilibyśmy do absurdu, chociaż znam absurdalne sytuacje, zaraz o jednej opowiem, która mi się przypomniała. Ale ogólnie w większości przypadków, no jeśli zachowujesz się normalnie, to nikt do ciebie nie podchodzi i cię nie próbuje zatrzymać, ani nie robi ci żadnych problemów, ani nic w tym rodzaju. Aczkolwiek sytuacja taka mi się przypomniała, nie pamiętam, czy już tutaj opowiadałam, czy nie. 4 młodych chłopaków w wieku od 19 do 21 lat jedzie sobie autem. Przejeżdżają na jezdni, jedno koło wpada im w studzienkę i drzwi od strony pasażera, z przodu albo z tyłu, nie pamiętam, wiem, że na pewno od strony pasażera się lekko uchylają, no to on bierze i zatrzaskuje te drzwi i sobie jadą dalej, spokojnie, w ogóle o niczym nie wiedząc. Za nimi jadą tajniacy, nieoznakowany radiowóz, który włączył światło po jakimś tam czasie, dźwięku nie włączył w ogóle, no i jedzie sobie za nimi, i jedzie, 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 oni nie mają zielonego pojęcia, że to za nimi jedzie, więc tam widzą, że machają rękoma, ale na ręce to się nikt nie zatrzymuje, tak? Poza tym taki sygnał świetny to sobie każdy może zainstalować w aucie, więc nie zrobiło to na nich najmniejszego wrażenia. No jak zjechali na jakąś tam poboczną uliczkę, gdzie już chyba tam docelowo mieli jechać, czy przynajmniej się zrobił jakiś tam mały ruch, no to ci tajniacy w tym nieoznakowanym radiowozie ich doganiają, wpadają, wyciągają ich z auta, rzucają ich na maskę, obmacują, sprawdzają, jednemu uszkadzają kolano kopniakiem, który chce coś tam zrobić, zadzwonić gdzieś czy coś tam. W ogóle chłopaki są w szoku, mówią, że o co chodzi, tamci się nie przedstawiają, nic im nie tłumaczą. I oni dopiero po przeszukaniu całego auta, szczegółowo, po odsuwaniu siedzeń, sprawdzeniu bagażnika, silnika, wszystkiego, czyli po jakimś tam, no nie wiem ile to tam trwa, pół godziny czy coś i wyzwaniu od dwóch kolejnych radiowozów, odjeżdżają sobie bez tak naprawdę jakiegoś wyjaśnienia większego i tak dalej. Dopiero jak przyjeżdża jakaś tam kolejna jednostka, czy jedna z tych dwóch, która przyjechała, podchodzi do nich policjant i mówi, a że tutaj tego nie ma i stawiają mi mnóstwo zarzutów, a że rozmawiali przez telefon, a że mieli niezapięte pasy, a że nie było tam trójkąta, gaśnicy, czy czegoś tam jeszcze, a okazało się, że grupa tajna miała podejrzenie, że jak oni te drzwi domknęli, to wyrzucili tam jakieś narkotyki. Więc przeszukali im całe auto w poszukiwaniu narkotyków. Ale o tym, że taka sytuacja miała miejsce, to się ci młode chłopaki dopiero dowiedzieli na sprawie, jak przy tym policjant i zaczął zeznawać w tej sprawie. Nikt im wcześniej o tym w ogóle nie powiedział, nie? Oni mówią, że jeden się tam chyba przedstawił jakoś tak strasznie szybko, nie okazał nam legitymacji, żadnej odznaki i tak dalej, sprawdzili ich wszystkich, nie? I żaden z nich nie był karany z tych młodych chłopaków, żadnym tam nazwiskiem nie kojarzyli tego świadku narkotykowego i przestępczego i tak dalej, a mimo to zrobili tak, jak zrobili. Nie? To jest sytuacja dla mnie absurdalna. Czterech tych chłopaków widziałam u mnie na sali karnej. Młode, w ogóle nieskazitelne buzie, prawie aniołki. No widać, że wystraszone całą sytuacją strasznie. Jak ja to widzę, to tajniak też chyba to widzi. Ja rozumiem, że on jest może trochę przewrażliwiony i że już nie takich widział, którzy tam przewożą jakieś dragi, czy nimi handlują i tak dalej, no ale wrócili nawet na to miejsce, gdzie wtedy te drzwi tego auta się otworzyli, grzebali w tej studience, nic tam nie znaleźli i tak dalej, no sorry, chociaż przepraszam, tak, w takiej sytuacji, nie, to się nie zdarza. Aczkolwiek powiem też z doświadczenia, że tajniacy to jedna z bardziej inteligentnych jednostek i oni się nie rzucają na pierwszego lepszego zazwyczaj. No ta sytuacja pokazuje, że czasem trochę im tam już w głowie trochę się miesza, ale ogólnie tajniacy no całkiem mili, tak? Nie mili. Całkiem ludzie na poziomie i tacy, z którymi można porozmawiać, to widać, jak oni zeznają, jaki jest poziom wypowiedzi policjanta tajniaka i policjanta, nazwijmy go, krawężnika, tak? No, ale sytuacje zdarzają się różne i ja też takie sytuacje widuję, więc nie mogę powiedzieć, że oni są no całkowicie w porządku. Oni chcą dobrze, po prostu nie chcieli, żeby ktoś rozprowadzał narkotyki, mieli takie podejrzenia, więc zareagowali, a że już nic nie znaleźli, a musieli coś tym chłopakom powiedzieć, no to po prostu postawili im zarzut rozmawiania przez telefon i nieposiadania tam gaśnicy czy coś podobnego. Tutaj jeszcze kolejne sprawy mi się takie nasunęły. Ojej, żeśmy się zagadali dzisiaj, ale jeszcze troszkę tematów takich trochę w temacie. Tutaj. Ostatnio pierwszy raz w życiu korzystałam z BlaBlaCaru. Trafiłam na prześwietną dziewczynę, która mimo, że prawo jazdy miała dopiero od roku i lat tylko 19, to była rewelacyjnym kierowcą według mnie. I ona opowiedziała sytuację, że jak ostatnim razem jechała, to miała stłuczkę. No i się pierwszy raz w życiu miała stłuczkę, nie wiedziała za bardzo, co ma tam zrobić. Chciała napisać oświadczenie, ale ci ludzie tam mówią, oświadczenie nie. I ona też w końcu mówiła, no to ja oświadczenie nie. I oni wezwali policję. No i jak przyjechała policja, ona się przyznawała od samego początku, bo ona się zagapiła i wjechała im w tył, więc no, ona wiedziała, że to jest jej wina i nie protestowała w żadnym momencie. I jak przyjechała policja, to ona się od razu do tego przyznała i nie dość, że ściągną jej z ubezpieczenia i tam spadną jej zniżki i wszystko, to jeszcze dostała mandat i punkty karne, nie? Więc ja tutaj w sprawach, gdzie naprawdę chodzi o ściągnięcie z ubezpieczenia, chodzi o jakieś tam małe kwoty, czyli małe uszkodzenia auta, nie mówię, że jakiś auto do kasacji, bo wtedy to się trzeba zastanowić. Ale jak są małe uszkodzenia i tak dalej, to zamiast chodzić po sądach i wzywać policję, to czasem warto ugiąć się i napisać oświadczenie. Nie dostajesz punktów, nie dostajesz kosztów, nie dostajesz grzywny, nie idziesz do sądu, nie marnujesz swojego czasu, żyjesz sobie dalej. Jeśli masz jakieś wątpliwości co do tego, że to była twoja wina, no to się skonsultuj z kimś, kto ci może jakoś bardziej obiektywnie powiedzieć, z jakimś kierowcą innym, którego znasz i który jest dla ciebie autorytetem, żeby on ci podpowiedział, tak? Czy to mogła być twoja wina, czy nie? Bo jeśli oczywiście się nie przyznajesz całkowicie, idziesz zaparte, no to wtedy nie podpisuj oświadczenia, nie podpisuj mandatu, nie podpisuj niczego, ale jeśli możesz być winny, to się zastanów, czy nie warto lepiej jednak z tym oświadczeniem się zgodzić, bo może szkoda czasu, nie? Życie jest za krótkie, żeby się bawić w wchodzenie po sądach. I tutaj jeszcze jedna rzecz taka, bo bardzo często jak ludzie słyszą wyrok na sali, wpadają w straszne histerie z niezrozumiałych dla mnie powodów. I co jest najważniejsze w postępowaniu sądowym, to, że jak usłyszysz wyrok, to zawsze po tym wyroku masz pouczenie, że możesz się od tego wyroku odwołać. Usłyszenie wyroku to nie jest koniec świata. Utrzymanie tego wyroku w mocy dopiero może być, w zależności od tego, co w tym wyroku jest, nie? Ale usłyszenie wyroku to nie jest koniec świata i chcę, żebyście o tym pamiętali. Dzwoni Martin, to odbierzmy Martina. Halo, Martin.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem tylko przyczepić się do tego, o czym Blacha mówił. On mówił o przeszukaniu, tak?
Prawie tak.
Do przeszukania i zacząłem się zastanawiać, czy można się zrzec tego prawa, bo w większości praw można się zrzec rzeczywiście, ale są takie prawa, których się nie można zrzec i się zastanawiam, czy to nie podlega pod ten przypadek, ponieważ prawa osobiste są niezbywalne. Prawa osobiste to są takie, no wiecie, podstawowe prawa, prawo do życia, do wolności, do procesu i tak dalej. I między innymi prawem osobistym jest prawo do ochrony strefy prywatności i do ochrony wizerunku i do na przykład nietykalności mieszkania. To mieszkanie pewnie nie podlega, ale ochrona strefy prywatności może podlegać i można się powołać na prawa osobiste, które są niezbywalne.
Tak, ale tu chyba chodzi o to, że jak wchodzisz na prywatny teren, a firma jest miejscem prywatnym, to trochę to twoje prawo zostaje ci zabierane. Rozumiesz?
No, jeżeli przede wszystkim prawo osobiste, to nie jest.
Znaczy, nie musisz tam pracować, możesz się na to nie zgodzić i iść pracować gdzie indziej, kto ci nie każe podpisać takiego oświadczenia. Ale jeśli się już decydujesz wchodzić na czyjąś prywatną posesję i on chce od ciebie takiego oświadczenia po to, żeby cię tam zatrzymać, no na przykład po to, żebyś nic z jego rzeczy nie wynosił i żeby on miał możliwość sprawdzenia to ciebie, czy nie wynosisz mu tych rzeczy, no to hello.
No, ja rozumiem, wszystkich... Ale...
We wszystkich
ja przypominam, że te prawa są niezbywalne według prawa. Nie da się ich zrzec w żadnych okolicznościach.
Okej, Więc to jest pewnie tak jak przy tych przeszukaniach, że ty się zgadzasz na to za każdym razem, kiedy oni chcą to zrobić. We wszystkich supermarketach, w których są zatrudnieni pracownicy, przy wyjściu i przy wejściu wszyscy są sprawdzani. Jest sprawdzane, co wnosisz i jest sprawdzane, co wynosisz. I nawet nie możesz tak zrobić, że będąc jeszcze w pracy, robisz sobie zakupy na terenie supermarketu i później z nimi wychodzisz, nawet z paragonem. To jest niestosowane właściwie nigdzie, tylko kończysz pracę, wychodzisz bez niczego, wchodzisz z powrotem na supermarket, robisz zakupy i wychodzisz przez normalną kasę.
No.
I to jest, ja uważam, okej, no bo to jest najłatwiejszy sposób na sprawdzenie cię. Tak czy siak, jak wychodzisz, to mówią ci, pokaż plecak, wyjmij wszystko z kieszeni i tak dalej, nie?
No, o ile to nie narusza praw osobistych. No, w takim wypadku to rozstrzygnie sąd, czy to są prawa osobiste, czy nie. Ale tylko mówię, że jakby trafiła ta sprawa do sądu, to to jest jedyny, na co się można powołać. Bo prawa są niezbywalne, prawa osobiste. No, bo są.
Oczywiście, tyle, że prawa osobiste to są przede wszystkim twoja nietykalność, tak. Więc ciebie obmacać i przeszukać ciebie nie mogą, w sensie dopóki nie zdejmiesz bluzy, to oni nie mają prawa dotykać tej bluzy.
Tak.
No, ale co innego jest na przykład z twoim plecakiem, no mają podejrzenie, że im coś ukradłeś, albo nawet, i to jest bardzo często stosowane, chodzą po marketach detektywi tak zwani, czyli taki, co chodzi z koszykiem, udaje klienta, ale tak naprawdę obserwuje innych. I on zauważa, że coś wsadzasz pod kurtkę. Podchodzisz do kas, nie płacisz za to, wychodzisz, ochroniarz jest przy tobie i mówi, proszę odchylić kurtkę. Jeśli nie odchylasz kurtki, no to on wtedy wzywa policję i mówi, ja mam takie podejrzenie, ja to widziałam, to jest nagrane i tak dalej, no i wtedy już mają możliwość jakby, jeśli się bardzo nie chcesz rozebrać, no to wtedy mają możliwość faktycznie tam na podstawie zeznań tego gościa i obejrzeniu tego monitoringu ściągać ci tą kurtkę i wyciągnąć ci te wszystkie rzeczy, które tam wsadziłeś, nie?
Bez naruszania praw osobistych. No, czy z naruszeniem praw osobistych?
Według mnie tutaj nie jest naruszenie praw osobistych, ty najpierw naruszyłeś
biust
ich...
na przykład, ty... osobisty biust.
Mężczyzny?
Sutek twój tam jest osobisty i masz prawo do ochrony twojego sutka.
Nieprawda, bo ty wsadziłeś to pod kurtkę, a nie pod koszulkę. Aha,
no to dobra, chyba że tak. No więc jak ktoś chce chować coś, to musi do majtek. Wtedy może się powołać na prawo osobiste i nie ma mowy, żeby ktoś cię przeszukał.
A to też nie jest prawda, bo nawet Straż Graniczna, jak ma podejrzenie, że coś przynosisz, rozbiera cię do naga i sprawdza twój odbyt.
Ale to muszą być wyjątki od tego prawa dla celników zrobione. No właśnie nie znam szczegółowo, jakie są wyjątki, kiedy można te prawa osobiste naruszać. Ogólnie są niezbywalne, tyle wiem, a resztę to już trzeba poczytać w prawie. No tak. Dobra, to chciałem tylko zwrócić uwagę na to.
Ale jeszcze raz podkreślę, przeszukanie plecaka to nie jest przeszukanie ciebie, to nie jest naruszenie twojej nietykalności. No, twoja nietykalność to jest tylko i wyłącznie twoje ciało.
No, niekoniecznie.
No i rzeczy, które masz na sobie.
No, to może, tam możesz mieć prywatne listy od kochanki na przykład.
No, ale jak jesteś na markecie i podejrzewają cię o kradzież, to nikt do twoich listów nie zagląda. Jak jesteś w turbanie na lotnisku, no to wtedy mogą zajrzeć i sprawdzić, o czym ty tam pisałeś, albo jak jesteś w więzieniu, no są takie sytuacje, gdzie te listy będą czytać, no ale nikt nie będzie czytał twoich listów, ochroniarz ani policjant za kradzież w sklepie, tak?
No nie wiem, no wiesz, jak tam one są, to może nastąpić to naruszenie praw osobistych. No dobra, no nie wiem, każdy przypadek jest, po to są sądy, żeby rozstrzygać, czy coś jest prawem osobistym, czy nie jest. No więc to dobrze, że są sądy, bo...
A, i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, oczywiście obowiązuje w Polsce, w całej Unii Europejskiej i o ile nie w całym świecie, już teraz obecnie kobieta przeszukuje kobieta, facet nie ma prawa jej dotknąć, mężczyzna przeszukuje mężczyzna, kobieta nie ma prawa go dotknąć i są takie ciekawe przypadki, gdzie na przykład są transwestyci i nie wiadomo, kto ma przeszukać, albo że ktoś ma zmienioną płeć, ale w dowodzie jeszcze nie ma zmienionej, to też nie wiadomo, kto ma przeszukać. Są takie ciekawe przypadki, ja znam takie osobiście i to jest nice. I wtedy taka osoba przed przeszukaniem albo mówi, kto ma ją przeszukać, wyraża zgodę, albo jest już powoływany jakiś tam psycholog czy coś, żeby rozmawiać przed przeszukaniem takiej osoby. No to wydaje wam się śmieszne, ale dla takiego policjanta, który wie, że będzie miał postępowanie dyscyplinarne, jeśli dotknie kobietę, mimo że w dowodzie jest kobieta, a ma już penis, albo na odwrót, to no, to dla niego nie jest to takie, oczywiste, nie? No w Polsce takie sytuacje się, nie wiem, zdarzają 1 na 1 000 000, ale już w Stanach zdarzają się 1 na 10 000, więc całkiem nieźle, nie?
Może w policji powinien być transwestyta na tę okoliczność.
Ale to nie zmienia faktu, że on albo ma penisa, albo ma kobietę. Ogólnie przyjęte jest, że tak jak masz w dowodzie osobistym, jak jesteś mężczyzną, przeszukuje ci mężczyzna w dowodzie osobistym, tak? Czy tam w jakimś ID, którykolwiek posiadasz, to jak jesteś zarejestrowany jako mężczyzna, przeszukuje ci mężczyzna i tak dalej, i tak dalej. I to jest najczęściej stosowane, aczkolwiek no, są jakieś tam wypadki od tej reguły.
Bo jak wiemy, w Polsce obowiązuje to, co jest na papierze, a nie to, co jest faktycznie.
No w takich wypadkach myślę, że jest to bardziej bardzo na miejscu, no bo weź decyduj, no, kto jest kto, nie?
Może po prostu zapytać. O co mam decydować, no?
No, mówię, że są takie wypadki, gdzie taka osoba decyduje, tak, kto ma ją przeszukać. No. Aczkolwiek przy transwestytach wiadomo, kogo sobie wybierze, a niekoniecznie ten ktoś ma na to ochotę, nie?
A jakby panią przy pana Wursta przeszukiwali, bo ja już nie wiem, teraz zapomniałem, to jeszcze trzeba tłumacza.
No, tłumacze są ściągani oczywiście do obcokrajowców. I obcokrajowiec jest nieruszany, dopóki tłumacz nie przybędzie, nie? Więc jeśli nie posługujesz się jakimś językiem, wnosisz o tłumacza, tak samo jak i o adwokata, to jest twoje prawo i nikt nie ma prawa cokolwiek z tobą zrobić, póki ta osoba nie przyjedzie.
A wiesz, że jest zawód sekser?
A co taka osoba robi?
Sprawdza płeć kurczaków.
Nie wiem.
To mógłby być też sekser na takie okoliczności, jak nie wiadomo, czy Wursta ma kobieta przeszukiwać, czy mężczyzna, i by sprawdzał.
No są oczywiście jeszcze przypadki, gdzie ktoś jest podczas zmiany płci i ma już schowanego penisa, ale jeszcze nie ma wytworzonej pochwy. I wtedy co?
Nie wiem.
No właśnie, to nawet sekser by sobie nie poradził z takim
przypadkiem. Ja sobie słucham. Do widzenia.
Do widzenia, Martynie, w takim razie. Dużo tematów mam jeszcze na dzisiaj, ale jest już 10 po 9, muszę dać antybiotyk mojej małej chorej szczurzątce i w ogóle parę rzeczy tutaj ogarnąć, to powiem jeszcze dwie śmieszne rzeczy na koniec. Też dzisiaj wpadło mi w oko ogłoszenie na Gumtree od Polki, kobiety Polki, z której dla mnie zupełnie niezrozumiałych powodów zostawił ją mąż. Super laska to musi być po prostu. I ona na Gumtree za bardzo małe pieniądze sprzedaje rzeczy. I nazywa te rzeczy rzeczami rozwodowymi. Przeczytam wam, może tutaj skrócę trochę, bo to jedno ogłoszenie przynajmniej jest długie. Tak czy siak sprzedaje kanapę rozwodową, która jest na pewno wygodniejsza niż jej obecna sytuacja życiowa. I pisze tak. Pilnie sprzedam kanapę rozwodową. A za ile? A za 8 dych. Kanapa posiada bardzo ciekawą historię. Otóż została przez nas, mnie i mojego byłego już męża, przewieziona autobusem po tym, jak kupiliśmy ją na Gumtree, wijąc gniazdko. Coś chyba jednak poszło nie tak, jak mniemam. Romantyczne wizje, plany, że niby na niej siedzimy, jemy popcorn, popijamy winko, oglądamy sobie Big Bang Theory. Z tej teorii pozostało tylko bang bang, ale nie dla mnie. Ponadto mogę gwarantować, że kanapa idealnie nada się do siedzenia, picia browara i grania godzinami w LOLa, cokolwiek to znaczy. On siedział tam dzień w dzień, a nawet się nie zrobiło wgniecenie. Zdjęcie przedstawia jedno małe rozdarcie. Dla zobrazowania wielkości rzuciłam na hajsem. Czymże jest jednak jedno małe rozdarcie wobec godzin? No fajnienia, tygodni zabawy, ton ekspienia niczym. Wybaczcie, proszę, syf na zdjęciu, to nie ja, to przeprowadzka. Polecam gorąco i życzę udanych zakupów w moim markecie rozwodowo-meblowym, a weź pan i idź pan stąd, Anka. I jest jeszcze jedno ogłoszenie. To jest na kanapę, super kanapę. Gdyby mi kanapa była potrzebna, wzięłabym za te 80 zł po prostu ten. I wyobraźcie sobie, że to jest od 15 września, ona ma już 25 706 wizyt. To się po prostu nie zdarza na Gumtree. Aż się dziwię, że nikt z tych 25 tysięcy nie wziął jeszcze od niej tej kanapy. Jest jeszcze jedno ogłoszenie i tutaj się bardzo zastanawiam nad tym, czy by tego od niej nie przygarnąć, bo sprzedaję krzesła, a krzesła są mi akurat potrzebne, styl retro, 3 za 50 zł, no po prostu tak jak chcę i to jeszcze z Warszawy, niedaleko mnie, mogłabym je sobie przewieźć. I piszę, sprzedam 3 krzesła, a jakże za cudowną cenę 50 zł. Krzesła trwałe, a przynajmniej trwalsze niż związek z byłym mężem, który to mąż właśnie krzesła próbował pomalować. Sprawy jednak nie doprowadził do końca, jak zresztą żadnej innej. To też krzesła są trochę białe, a trochę chuj wie jakie. Ale ogólnie ich stan określiłabym jako całkiem spoko. Kapka farby olejnej, ciutka cierpliwości, a krzesła będą jak nowe. Ty zaś będziesz jak po godzinie wąchania kleju. I znowu przepraszam za bałagan i tak dalej i życzę udanych zakupów w markecie meblowym. Weź pan, idź pan stąd. Anka po raz kolejny. Najlepsze ogłoszenia po prostu na Gumtree, jakie widziałam od dawien dawna. I to było z takich tam śmieszniejszych rzeczy. Tego nie będziemy już. Pizza z patelni, szybki przepis. On jest naprawdę szybki, później go jeszcze wrzucę w komentarzu. Pizza z patelni jest strasznie fajna. Składniki na ciasto. 20 g drożdży, szczypta cukru, 1,5 szklanki mąki pszennej, 0,5 szklanki ciepłej wody, 2 łyżki oleju, 1 łyżeczka soli, nawierz. Szynka, cebula, pieczarki, mozzarella na sos. Pomidorowy koncentrat, 1 łyżeczka pikantnego keczupu, 2 łyżeczki wody, szczypta soli, bazylia, ostra papryka, oregano. Tak jak się normalnie pomidorowy sos robi do pizzy. Wykonanie. Do miseczki rozkruszamy drożdże, dodajemy odrobinę cukru i 2 łyżki ciepłej wody. Wyrabiamy. Odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia na około 15 minut. Do miski wsypujemy przesianą mąkę, olej, wodę, sól i zaczyn z drożdży. Ciasto wyrabiamy na gładką masę, możemy ręcznie, możemy przy użyciu miksera do momentu, kiedy wszystkie składniki dobrze się połączą, a ciasto stanie się elastyczne. Następnie przykrywamy miskę ściereczką i odstawiamy na 30 minut, na około 30 minut do wyrośnięcia. W tym czasie przygotowujemy nadzienie, podsmażamy na oleju pokrojoną cebulę, pieczarki oraz pokrojoną szynkę. Masę solimy, pieprzymy, odlewamy wodę, którą puściły nam pieczarki. Kiedy ciasto wyrośnie, rozwałkowujemy je na cienki, okrągły placek lub po prostu nadajemy mu dłońmi okrągły kształt. Suchą patelnię rozgrzewamy, przekładamy nasz plecak, smażymy na średnim ogniu około 3 minuty, po czym odwracamy się na drugą stronę. Zdejmujemy z ognia, smarujemy powierzchnię sosem, układamy nasze dotarki, przesmażone pieczarki z szynką, posypujemy żółtym serem, ponownie stawiamy patelnię na palniku, przykrywamy pokrywką i smażymy na średnim ogniu około 5 minut. Po tym czasie pizza powinna być gotowa, a ser ładnie rozpuszczony. Proste, piękne, po prostu czego chcieć więcej. A, i jeszcze jedno takie ważne ogłoszenie, bo to jest, no już, więc ja to muszę dzisiaj powiedzieć. Instytut Onkologii w Warszawie na tą niedzielę, jeszcze ja to potwierdzę zaraz, ale tak mi się wydaje, że na tę niedzielę troszkę mi się zawiesiło, nie chcę mi się otworzyć, szykuje akcję zbierania książek dla ludzi, którzy przebywają w instytucie. Te książki, które mieli, były już stare i się do niczego nie nadawały, więc postanowili je oddać na makulaturę. Zbieranie książek od 20 września. No to jeszcze. To przyszła sobota. Nie ta sobota. To jest przyszła sobota 27 września. Jeśli ktoś nie jest z Warszawy, a chciałby takie książki oddać do Instytutu Onkologii, te książki, które są tutaj zbierane, pójdą też do hospicjów, do onkologicznych dziecięcych oddziałów. Ogólnie wszystko, co macie zbędne, uważacie, że nie jest wam potrzebne, że już to przeczytaliście, a chcielibyście się tym podzielić, to możecie, nie, jeśli nie jesteście z Warszawy, nie macie możliwości dojechania wtedy do Warszawy, to możecie przysłać na mój adres i ja to wtedy zaniosę, bo zdecydowanie się na tą akcję wybieram. Też mam trochę książek w domu, które chciałabym oddać i no, więc mogę wziąć i wasze. Jeśli macie, to no to nice, to przysyłajcie na mój adres i wszystko się dostanie tam, gdzie trzeba. Nawet jeśli one nie dotrą do tej soboty, to mogę tam podskoczyć później czy coś. Ja mam tam kilku znajomych lekarzy, więc nie jest to dla mnie problem podejść. To jest daleko ode mnie, ale zawsze znajdę powód, żeby tam pojechać, więc dawajcie. I jeszcze, jakbyście mieli zakładki do książek, to też mi przysyłajcie. Moja koleżanka pracuje z Romami, ewangelizuje Romów. I napisała w swoim wpisie, że się charakteryzują tym, jest to dla nich bardzo ważne, że się wymienia różnymi rzeczami z nimi. Musisz zawsze coś mieć i musisz zawsze coś od nich przyjąć. Ogólnie chodzi o to, że ona ma problem zawsze z takimi drobiazgami, którymi mogła. I wpadła na pomysł, żeby dawać im zakładki do książek. Jeśli więc macie jakieś jeszcze zbędne zakładki do książek, to wsadźcie w książkę, ja zakładkę wyjmę, oddam Romom, a polecam do Krakowa właściwie, bo ta grupka jest, ta osoba i ta grupka jest z Krakowa. A książki polecam do Instytutu Onkologii w Warszawie. Uważam, że to jest piękne i że pomagać sobie warto. Pamiętajcie, że zawsze wszystko do człowieka wraca, więc naprawdę, dawajcie. Ja wiem, że każdy coś ma takiego w domu, co na chwilę obecną tego nie potrzebuje, do czytania, tak? A innym się może przydać. Wierzcie mi, że leżenie po kilkanaście godzin z kroplówką w ręku i patrzenie się w sufit to nie jest nic przyjemnego, szczególnie, że to jest ból po którejś tam kolejnej chemii. Dajmy tym ludziom trochę radości, rozweselmy ich, choćby w taki mały sposób. I ogłoszenie na koniec, od przyszłego tygodnia, w sensie od następnego odcinka Prawniczka, po raz pierwszy w historii świata czytana będzie na antenie książka, fragment książki. Po fragmencie książki, książka jest mojego autorstwa, żeby nie było, że tam łamię jakieś prawa autorskie, nie łamię żadnych praw autorskich, sama ją piszę i sama pozwalam sobie dawać ją w eter. A książka jest pod tytułem Byłam żoną Lechowicza. Dziękuję bardzo. To był Prawniczek, 18 września 2014 rok.